Zastanawialiśmy się, co łączy Siedlce z polską marynarką wojenną i słynną łączką na warszawskich Powązkach. Okazuje się, że mieszkał w Siedlcach człowiek, który po zrobionej tutaj maturze poszedł na morze, służył w polskiej flocie wojennej przed wojną, położył wielkie zasługi w jej odbudowie po wojnie, a w czasach stalinowskich padł ofiarą sądowego mordu. O komandorze Stanisławie Mieszkowskim Adam Białczak rozmawiał z jego synem Witoldem Mieszkowskim, a w nagraniu, które za chwilę państwo usłyszą, wzięły również udział żona Marta Mieszkowska oraz Elżbieta Sargowicka, nauczycielka z 4. Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach.
W ostatnich kilkunastu miesiącach w Polsce zrobiło się głośno o pracach prowadzonych na tak zwanej Łączce. Jest to miejsce, gdzie odkrywa się groby żołnierzy, głównie niepodległościowego podziemia, bo oni dotychczas są tam identyfikowani, zamordowani w okresie stalinowskim. Jest tam prawdopodobnie pochowany również komandor Stanisław Mieszkowski, oficer polskiej marynarki wojennej, również ofiara zbrodni stalinowskich. Gościmy dzisiaj w naszym studiu pana Witolda Mieszkowskiego, syna komandora Stanisława Mieszkowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tego, że skoro jest pan w Siedlcach u nas, to nie przypadkiem, dlatego że komandor Stanisław Mieszkowski był związany w pewnym okresie swojego życia z Siedlcami. Proszę opowiedzieć, od Siedlec do morza kawał drogi.
No tak, kawał drogi, ale myśmy zostali tutaj z żoną zaproszeni do Siedlec, dlatego że mój ojciec w roku 1923 złożył egzamin maturalny właśnie w liceum Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach i od dyrekcji ciała pedagogicznego tej szkoły dostaliśmy z żoną zaproszenie, żeby tu wziąć udział właśnie w zamknięciu czy rozdaniu nagród w konkursie na charakterystykę postaci mojego ojca, komandora Mieszkowskiego, oficera marynarki wojennej i, jak pan redaktor powiedział, niewinnie straconego, czy ja to mówię, zamordowanego przez władzę komunistyczną w 1952 roku.
O tym, co robi dzisiaj Liceum Żółkiewskiego, to może powiemy na końcu. Natomiast chciałbym, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się trochę więcej o komandorze Stanisławie Mieszkowskim. Poszedł po maturze do Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej, czyli rozumiem, że to taka decyzja podjęta wcześniej, żeby iść na morze.
Tak, decyzja była podjęta przez niego, ponieważ bardzo lubił morze, kochał morze, zamierzał obżeglować, jeśli tak można powiedzieć, cały świat na łodzi żaglowej. No, poszedł do marynarki wojennej, najpierw do szkoły w Toruniu, później służył we flocie, zdobywał jeszcze dodatkowo szlify oficerskie w szkole artylerii marynarki wojennej w Toulonie we Francji, a w 1939 roku był obrońcą Helu, najpierw dowódcą zespołu kanonierek, a później, jak okręty trzeba było rozbroić, to bronił odcinka obrony Helu. Później no niestety oflag niemiecki i po wojnie wrócił do kraju ze względu na mnie i na moją matkę. Część przecież oficerów poszła na zachód z Woldenbergu. Część wróciła do kraju. Ojciec wrócił do kraju i objął funkcję kapitana portu handlowego w Kołobrzegu. Następnie został powołany do wojska, do marynarki i najpierw był komendantem oficerskiej szkoły marynarki wojennej, którą stworzył na Oksywiu, a później był dowódcą floty.
Chciałbym się na chwilkę zatrzymać. Muszę przed słuchaczami zrobić małą prywatę, dlatego że na swoich studiach zetknąłem się ze sprawą odbudowy struktury wojska już w czasach PRL-u, tego wczesnego, kiedy ściągano tutaj ludzi z polskich sił zbrojnych na zachodzie. No i to były zawsze bardzo trudne decyzje dla tych ludzi, dlatego że oni doskonale wiedzieli, w czyje ręce dostała się Polska. Wielu zostało na emigracji. Ci, którzy zdecydowali się wrócić i wstąpić tutaj do wojska, nawet spotykali się nieraz z pewnym ostracyzmem. Motywacje były różne. Jedni przychodzili może i dlatego, że obiecywano im ścieżkę awansu szybką, inni dlatego, że po prostu chcieli zastąpić tych Rosjan przebranych w polskie mundury, żeby polski żołnierz miał polskiego oficera, a nie Rosjanina w polskim mundurze. Jeszcze inni po prostu, że jaka by Polska nie była, to jednak jest to Polska i wypada jej służyć. Więc jak było w przypadku pańskiego ojca, że poszedł do wojska jednak po wojnie?
Więc przede wszystkim ojciec nie chciał iść do marynarki, dlatego był kapitanem portu właśnie i dopiero dostał powołanie. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszym okresie jednak Sowietom zależało na tym, żeby tą marynarkę odbudować, żeby ją sobie zjednać. Oczywiście mogli zjednać to tylko oficerowie przedwojenni, którzy cieszyli się autorytetem wśród młodzieży, prawda, wstępującej do marynarki. Taki był pierwszy okres i taki był zamysł ich. Również przyciąganie oficerów marynarki wojennej z Zachodu. Przecież wrócił Romanowski, wrócił Węglarz, którzy później też byli aresztowani. Także powrót z Zachodu tych oficerów też ich nie uchronił od tego, żeby w momencie, kiedy władza sowiecka okrzepła w Polsce, a to są lata 49-50, żeby oni nie wracali. Ale bardzo mało zresztą tych oficerów z Zachodu wróciło. Mówię o marynarce wojennej, jednak większość bohaterów II wojny światowej na wszystkich morzach i oceanach pozostała tym. Brat najmłodszy mego ojca, Jerzy Mieszkowski, porucznik marynarki wojennej, który zdobył szlify oficerskie w szkole marynarki wojennej w Anglii w czasie wojny, pozostał. Ojciec zresztą mój napisał mu, żeby nie wracał do Polski.
Skoro w pewnym momencie ludzie z II Rzeczypospolitej i z Zachodu przestali być potrzebni, to skąd te represje? Bo jeszcze pisząc swoją magisterkę, przeglądałem w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, były takie grube bruliony, to się nazywało spisy oficerów zwolnionych z wojska z powodów politycznych. No i po prostu zwalniani. Powody były różne, no na przykład tak jak tutaj, jak pan mówi, że ma brata na Zachodzie, albo że się wyraża z uznaniem o zachodniej technice wojskowej, że jest lepsza od radzieckiej i to wystarczyło, żeby łamać ludziom kariery. No ale ci ludzie po prostu byli z wojska usuwani, jakoś sobie radzili cywilu. Natomiast niektórzy, w tym pana ojciec, byli aresztowani i ubierani w jakieś absurdalne spiski.
No, sytuacja przecież była niepewna wówczas. Rosjanie nie wiedzieli jeszcze, czy przypadkiem do tej trzeciej wojny światowej, bo tak się to wtedy nazywało, czy nie dojdzie, prawda? I w związku z tym tych, którzy ewentualnie mogliby zająć czołowe stanowiska w patriotycznej marynarce wojennej, no to byli właśnie ci aresztowani, prawda? Pozostali byli tylko zwalniani, zresztą wyrzucani również z wybrzeża. Zaresztowano wtedy przecież 8 oficerów najwyższych właściwie stopniem. Ojciec dowódca floty, komandor Wojcieszek, szef sztabu, ich zastępcy, komandor Kasperski, komandor Kraszewski, komandor Staniewicz, przedstawiciel marynarki wojennej w sztabie generalnym. Także wyaresztowano, a następnie stracono.
A pod jakim zarzutem właściwie?
Zarzuty wtedy były zupełnie absurdalne. Jakieś szpiegostwo na rzecz imperialistów angloamerykańskich. To była taka zbitka słowna, która pasowała wtedy do wszystkiego.
A co się działo z panem, w ogóle z pana rodziną? Rodziny ludzi, którzy...
Szekowani byliśmy mocno, prawda, wyrzucani z mieszkania, pozbawieni środków do życia, chciano mnie nie dopuścić do matury, co się zresztą nie udało. Informacji wojskowej, później trudności z dostaniem się na studia bardzo poważne, znaczy po prostu nie wpuszczono mnie na Wydział Architektury, tam gdzie chciałem studiować. Ale również spotykaliśmy się z bardzo dużą ilością dobra od ludzi. Tych, którzy myśleli kategoriami jednak narodu polskiego, a nie poddawali się temu zastraszeniu, które zresztą wtedy panowało. I to jest to, co może w tej chwili ja najlepiej pamiętam z tego okresu, to ten potworny terror zastraszania ludzi.
Jaką informację dostała w ogóle rodzina o losie komandora Stanisława Mieszkowskiego? Kiedy państwo się w ogóle dowiedzieli, że został stracony?
Ja akurat byłem w Warszawie w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. Byłem u prokuratora Stanisława Zarakowskiego i on mi właśnie powiedział, że to były pierwsze dnia stycznia 1953 roku, jeszcze przed śmiercią Stalina. On powiedział, że wyrok na twoim ojcu został wykonany. I czy teraz wierzysz w sprawiedliwość socjalistyczną? Takie pytanie, prawda, do 15-latka przed maturą. Ja dość wcześnie robiłem maturę. No więc oczywiście odpowiedziałem, że nigdy nie wierzyłem, nie wierzę i nigdy nie uwierzę w sprawiedliwość socjalistyczną. Ale do dzisiaj jestem na siebie wściekły, że nie trzasnąłem drzwiami wychodząc. To też było tchórzostwo.
Kilka lat później słynna Odwilż, 56 rok. Ci, którzy mieli wyroki, ale nie zostali straceni, wrócili, zostali zrehabilitowani. Niektórzy nawet wrócili do wojska. W każdym razie przywrócono im, że te zarzuty nie były słuszne. A jeśli chodzi o pańskiego ojca, czy został zrehabilitowany?
Z tymi zarzutami, że nie były słuszne, to nie było tak prosto. W czasie rehabilitacji, na wiosnę 1956 roku, nie było powiedziane, że oni byli niewinni, tylko że jest brak dowodów winy, a to jest zupełnie co innego. Bo takie określenie sądu powoduje, że my nie możemy wytoczyć procesu zgodnie z prawem oprawcom. Bo jeżeli by było powiedziane, że oni byli niewinni, to sąd, który skazuje na śmierć i zostaje wykonany wyrok taki, odpowiada karnie. Ale to się zakończyło stwierdzeniem Najwyższego Sądu Wojskowego w tym 56 roku, w tej tak zwanej odwilży, jak pan mówił. Dla mnie to nie była odwilż, tylko zmiana sposobu czy taktyki komunistów. Oczywiście taki wyrok, że brak dowodów winy, to nie jest rehabilitacja. A poza tym w ogóle co
zostaje
to
zostaje zawsze cień tego...
Tak, a co to znaczy rehabilitacja? Rehabilitacja to on się powinien rehabilitować, a nie człowieka niewinnego, którego zamordowali. Co to za słowo? Czy mój ojciec był akurat osobą, która potrzebował rehabilitacji?
W niektórych przypadkach w ogóle były jeszcze bardziej pokrętne formuły. Na zasadzie puszczono w niepamięć przypisywany im czyn przestępczy. Takie przynajmniej przy niektórych osobach też formuły się zdarzały. No rozumiem, że oczywiście chodziło o krycie sprawców. No i właśnie skoro o tych sprawcach, czy po 90 roku sprawcy zostali przynajmniej zidentyfikowani, no już nie mówiąc o pociągnięciu do odpowiedzialności.
Nie, myśmy składali przecież takie pozwy przeciwko tym właśnie oprawcom parokrotnie, to znaczy raz w tym 1956 roku, całą rodziną, później jeszcze i później na przełomie lat 80. i 90. po raz kolejny. Ale niestety muszę powiedzieć, że pod tym względem III Rzeczpospolita nie sprawdziła się jako państwo, jako absolutnie się nie sprawdziła. Śledztwo, które było prowadzone przeciwko tam Kulikowi, takiemu oprawcy z informacji wojskowej, czy chociażby właśnie owemu Zarakowskiemu, naczelnemu prokuratorowi wojskowemu, no było hamowane strasznie. Trwało po 2-3 lata, po czym, bo to już było 50 lat od tego momentu, kiedy wyroki zapadły.
I niektórzy
oni schodzili z tego świata bez żadnych konsekwencji karnych.
Ale wie pan, kto na przykład był zaangażowany? Bo to jest zawsze ileś osób. Ktoś musiał postawić akt oskarżenia, ktoś musiał nakaz aresztowania, ktoś musiał aresztować.
No znam oczywiście te nazwiska.
Ktoś prowadził śledztwo, ktoś wydał wyrok. Wie
tak,
pan
więc pierwsi z nich, taki Skulbaszewski czy Woznieseński, no to zostali w ogóle wycofani do Związku Sowieckiego, bo przecież większość tych procesów była aranżowana przez służby NKWD-owskie. Tu trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że cała informacja wojskowa w 1944 roku to była w 100% kadra NKWD-owska sowiecka. Później dopiero zostały do tego dołączane tak zwane służby polskie, prawda? No polskie, jakież one tam polskie były, to wiemy dzisiaj. I wśród tych oprawców był oczywiście tak, Sąd Najwyższy z Parzenieckim, Krupskim, Karczmarzem. I to są już produkty wychowania komunistycznego w Polsce. Ale również była kadra posłuszna Sowietom, kadra prawnicza jeszcze z II Rzeczpospolitej. Tak to trzeba też powiedzieć. Zniewolona przez przede wszystkim okupację naszych wschodnich terenów przez Sowietów jeszcze w czasie wojny, w II wojny światowej.
Czyli żaden nie poniósł odpowiedzialności za to, co zrobił?
Nie.
Z tych, którzy z tych wszystkich mieli związek z pańskim ojcem?
Znaczy, chodziły jakieś słuchy, że jeden z prokuratorów wojskowych gdzieś, jak wrócił do Leningradu, to dostał 10 lat, bo to jest taka okrągła liczba. Ale to są może plotki. Taki największy, bo powiedziałbym, oprawca Skulbaszewski nie miał żadnych konsekwencji.
Co z poszukiwaniem grobu? Dostał pan, jak pan wspomniał, już właściwie krótko po zamordowaniu pańskiego ojca wiadomość, że nie żyje. A jeśli chodzi właśnie o miejsce pochówku, no każdy chce to miejsce jakoś uczcić.
Tak, tylko że myśmy w pierwszej chwili, myśmy nie wierzyli z matką w to, że ojca zamordowano jednak. Przez pierwszy okres mieliśmy nadzieję, że ojca wywieziono do Sowietów, szczególnie, że takie sugestie dawał w wolnej Europie Józef Światło, czyli Fleischwarb, taki oprawca Urzędu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który wyjechał na zachód. On w audycjach Radia Wolna Europa sugerował, że oficerów Marynarki Wojennej wywieziono do Sowietów. Co prawda nie mówił nazwisk, ale no, akurat tych trzech zgadzało się z tą insynuacją światły. Także myśmy najpierw nie wierzyli. A później, kiedy no okazało się, że są poszukiwania na łączce, że są dowody na to, że tam chowano, no a wreszcie odnaleziony protokół Kosztytyki, który mówił wyraźnie, że tam chowano od połowy 1948 roku, no to wówczas już doszliśmy do wniosku, że tam przynajmniej na 90% mieliśmy tę pewność, że tam został ojciec pochowany. No i teraz te prace na łączce są prowadzone.
Jak państwo się dowiedzieli, że to się tam zaczyna i rozumiem, że państwo próbowali się skontaktować z ludźmi, którzy te prace tam prowadzą?
No, myśmy chodzili na łączkę od wielu lat wcześniej z całą rodziną. No, dla nas było to miejsce, no może wtedy jeszcze nie tak pewne jak w tej chwili, ale w każdym razie z dużym prawdopodobieństwem miejsce pochówku, jeśli można użyć tego określenia, mojego teścia. I myśmy tam chodzili z dziećmi, później z wnukami, no po prostu na jego grób, jak na jego grób, tak to traktowaliśmy. Natomiast no to, co 2 lata temu rozpoczął profesor Szwagrzyk, prace ekshumacyjne, oczywiście jakoś ożywiły nadzieję znalezienia szczątków mojego teścia i godnego pochówku, znalezienia miejsca, które będzie bardziej materialne. W sensie odczuć, że leży tam rzeczywiście, nie tylko w domniemaniu, ale że rzeczywiście te szczątki zostały znalezione. No niestety w tej chwili jeszcze ta identyfikacja nie mogła być przeprowadzona. Mamy za sobą 2 etapy prac ekshumacyjnych prowadzonych przez ekipę profesora Szwagrzyka. Mamy nadzieję, że dojdzie do skutku 3 etap, który w jakiś sposób to uwieńczy, te wszystkie prace. Myślę, że są to prace, które mają niebywałą wagę dla jakiejś, że użyję dużych słów, świadomości narodowej, nawet młodego pokolenia. Myśmy widzieli reakcję młodych ludzi, którzy tam pracują na łączce, którzy mają do tego niebywale osobisty stosunek, niebywale to przeżywają. I myślę, że to budzi jakąś nadzieję, że idee, dla których zginął ojciec mojego męża i jego koledzy i wielu innych, że te idee odżywają i że te idee jakoś pójdą w następne młode pokolenia, które to poniosą, bo przecież historia stanowi bardzo istotny czynnik jakiejś tożsamości narodowej. Jeżeli my w tej chwili się staramy, mąż czynił te starania właściwie od 50 lat o dotarcie do prawdy, do miejsca pochówku, do jakiejś ekshumacji zwłok, do uczczenia tego miejsca, to przecież poza jakimiś osobistymi odczuciami, które no każdy człowiek ma potrzebę posiadania miejsca, gdzie może pójść i złożyć kwiaty i zapalić świeczkę na grobie swoich bliskich. Ale poza tym również jest to ten aspekt przeniesienia tej pamięci w następne pokolenia. I między innymi głównie o to też teraz chodzi.
Zapytam w takim razie macierzystą szkołę komandora. Kiedy szkoła się włączyła w to, zorientowała się, jakiego ma absolwenta i że wypadałoby tą pamięć o nim zachować. I co właściwie tak praktycznie robi?
Podobno nie ma przypadków, ale muszę powiedzieć o takiej pierwszej sytuacji ważnej, jeżeli chodzi o poszukiwanie naszego absolwenta, przyszłego komandora Stanisława Mieszkowskiego. Otóż jeden z dojrzałych żółkiewszczaków, bo tak nazywam to pokolenie, które się z nami kontaktuje, pan Adam Bogucki, siedlczanin, będąc w Gdyni na wczasach, dzwoni w wakacje do mnie i mówi, że odnalazł ślady naszego absolwenta i ten człowiek miał niezwykle trudne życie, był bohaterem, a w zasadzie w Siedlcach o nim nikt nie słyszał. I z taką nadzieją w głosie i wiarą mówi, pani profesor, proszę się zająć. Ja nie jestem historykiem, ale nie potrafię odmawiać dojrzałym żółkiewszczakom, jeżeli proszą o szczytne jakieś cele. I tak się zaczęło. Ja słabo się posługiwałam internetem. Zaczęłam szukać nazwiska. No i w końcu odnalazłam taki króciutki film z łączki, gdzie występowali państwo Mieszkowscy i wiedziałam już, że jest syn komandora Mieszkowskiego, że ma rodzinę, że chodzi na powązki z wnuczką. Oczywiście informowałam najstarszych Żółkiewszczaków o tym na bieżąco, ale także opowiadałam młodzieży. I był moment, kiedy postanowiliśmy, jeszcze nie wiedząc i nie znając pana Witolda Mieszkowskiego, ponieważ mieliśmy problemy z odnalezieniem, z odszukaniem, postanowiliśmy pojechać na powązki w kwietniu 2000 roku z jedną z klas trzecich, klasą matematyczną. No tak się zdarzyło, że mogłam tylko ja z nimi pojechać. No i jechaliśmy do tej Warszawy, nie wiedząc, czy odnajdziemy łączkę. W trakcie tej naszej podróży poprosiłam panią pracującą na Politechnice Warszawskiej, którą znałam, panią Barbarę Pilasiewicz, o to, żeby była przewodnikiem. I wtedy dowiedzieliśmy się, że pani Pilasiewicz pomoże nam odszukać łączkę, ale także zna syna komandora, pana Witolda Mieszkowskiego, że jest w Warszawie. No i wielka euforia w autokarze, wśród młodzieży, brawa. Szukaliśmy ponad rok. Okazuje się, że jesteśmy tak blisko tej informacji. Zawieźliśmy taki skromny wianuszek, ale z dużą szarfą, że pamiętamy o komandorze Stanisławie Mieszkowskim i innych pomordowanych. Społeczność 4. Liceum Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. A później były następne wyjazdy. I ogłosiliśmy także konkurs na pracę, żeby rozpowszechnić tę wiedzę w naszym liceum, ale nie tylko. I muszę powiedzieć, że młodzież sprostała temu zadaniu, bo powstały bardzo różne prace. Powstały prace plastyczne. Jedna z uczennic namalowała piękny portret komandora na płótnie. Ja wiem, że to jest temat męski, ale dziewczyna sprostała bardzo zadaniu. Inny uczeń przygotował 46-stronicową pracę, która mogłaby nawet być pracą magisterską. Zamieścił cały rys biograficzny, dokumentację fotograficzną, bo wielokrotnie sam jeździł do Warszawy, a także przeprowadził 3 wywiady. No także były inne ciekawe prace literackie, już nie będę wymieniała.
Wczoraj... Jednym słowem, naprawdę się to rozwinęło w szkole. Jak słyszę tą długą wyliczankę, którą pani tu robi, nie wiem, na ile nauczyciele mają pole manewru, żeby takie akcenty lokalne umieszczać w ogóle w programie nauczania, ale rozumiem, że w każdym razie w szkole ta pamięć jest.
Mnie uczono, że to program jest dla nauczyciela i dla ucznia, a nie odwrotnie. Nauczyciel dla programu i uczeń dla programu. Więc oczywiście realizujemy program, ale chciałam także zwrócić się z apelem, może ktoś będzie z nauczycieli nas słuchał. Proszę państwa, nie bójmy się odkrywać prawdy, nie bójmy się stanąć przy prawdzie. Starajmy się poznawać historię lokalną, historię Polski. Młodzież to naprawdę doceni. Było ponad 150 osób, kiedy pan Mieszkowski opowiadał o tym, jak szukał swojego ojca. I wszyscy byli zainteresowani. Myślę, że godnie się zachowali przy niezbyt atrakcyjnym temacie dla nastolatka.
Skoro już upamiętniają, w Siedlcach pamiętają, a czy nad morzem pamiętają? Czy na przykład marynarka wojenna, dla której w końcu pana ojciec wiele zrobił i przed wojną, i po wojnie, kiedy tą oficerską szkołę tak prawie od podstaw odbudowywał, czy pamiętają po prostu tam nad morzem i we flocie naszej współczesnej?
No, przez te wszystkie, ale właściwie lata, przez te 50 lat, o których moja żona mówiła, to marynarka wojenna zamiatała tą sprawę pod dywan. Nie publikowała żadnych zdjęć tych komandorów straconych, nie publikowała ich prac, które przecież jednak były. Dopiero właśnie pierwszym dowódcą marynarki wojennej po tych 50 latach, który odwiedził nas w domu na Żoliborzu, to jest dowódca marynarki wojennej, pan admirał Tomasz Mateja, dopiero właśnie już jak się zaczęły prace na łączce. To jest pierwszy dowódca marynarki wojennej, który pofatygował się do nas do mieszkania. To jest moja odpowiedź na pańskie pytanie.
A mieszkańcy? Ta służba w koło, ta krótka praca w Kołobrzegu.
Tak, mieszkańcy Wybrzeża lepiej. W zeszłym roku, w grudniu zeszłego roku, zorganizowali ludzie, którzy mojego ojca w ogóle nie znali. To wszystko byli ludzie, którzy się urodzili po 52 roku. Ci ludzie na Wybrzeżu, historycy, marynarze, nauczyciele, zorganizowali takie seminarne spotkanie, zresztą już przy pomocy marynarki wojennej, bo to się działo w auli szkoły, którą zakładał mój ojciec w latach 40. Takie właśnie wielkie seminarium, na które znowu z kolei przyszło bardzo dużo młodzieży. I to jest wartość tego seminarium, że nie tylko przyszła w komplecie właściwie cała moja szkoła, którą ja kończyłem w Gdyni w roku 54., ale również młodzież z liceum z Oksywia. Także sala była nabita zupełnie. Zresztą były bardzo dobre referaty naukowców, sędziego takiego niepodległościowego, zresztą ojca prezydenta miasta Gdyni, który bardzo wspomagał finansowo to seminarium i te obchody. Także ten grudzień zeszłego roku, który był akurat w 60. rocznicę wykonania wyroku śmierci na moim ojcu, na komandorze Przybyszewskim i na komandorze Staniewiczu, bo to się mówi o tej trójce. Wyroków śmierci było 5. W stosunku do 2 osób Bierut skorzystał z przysługującego mu prawa łaski, a 3 zamordowano w 52 roku.
Zbliżając się do końca naszej rozmowy, nie mogę się oprzeć takiej refleksji. Z tego, co państwo mówią, to wynika, że instytucje państwa cokolwiek zawiodły. Mówię tutaj o wojsku i wymiarze sprawiedliwości, natomiast nie zawiodły te inicjatywy oddolne. Tutaj mówię pan o tych mieszkańcach, o szkołach i o samorządzie gdyńskim, więc mimo, że państwo się nie postarało, to jednak nie jest tak źle, bo jednak ludzie się trochę starają.
Tak, ja myślę, że tu ma pan redaktor rację. Państwo nie stanęło na wysokości zadania i to oczywiście nie również ten zgrzebny PRL, ale również i Trzecia Rzeczpospolita tutaj może dopiero ostatnio. Bo przecież w końcu profesor Szwagrzyk, o którym mówimy, jest w tej chwili już przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej do tych spraw.
Instytucja jak najbardziej państwowa.
Tak. Jest jeszcze cała wielka instytucja, która się zajmuje tymi identyfikacjami DNA. To jest przede wszystkim Akademia Medyczna w Szczecinie z doktorem Andrzejem Osowskim, który w tej chwili, jeśli tak można brzydko powiedzieć, robi bokami, bo nie ma pieniędzy na te identyfikacje. Proszę państwa, z tych szczątków, które są wyjmowane z tych jam grobowych, wyabstrahowanie DNA, to jest sprawa nawet kilkunastu tysięcy złotych od jednej osoby. To jest poważny wydatek. Wydatek, który oczywiście powinno ponosić państwo. No jest porozumienie 3 panów K, jak ja to nazywam, to znaczy Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Pamięci Walki Męczeństwa i Ministerstwa Sprawiedliwości, bo to tak się akurat składało, że w momencie, kiedy składali podpisy, to wszyscy nosili nazwiska na K. Które to porozumienie musi być realizowane, ale musi mieć oczywiście zastrzyk finansowy. Ostatnio profesor Szwagrzyk występował nawet w Sejmie, przed komisją sejmową i jest w tej chwili obiecane, że znajdą się na ten trzeci etap łączki i na tę identyfikację znajdą się pieniądze państwowe. No ale niestety nie z rezerwy budżetowej tego państwa, tylko że to będzie musiała być jeszcze uchwała sejmowa w tej sprawie. No więc czekamy w takim razie, żeby to państwo stanęło na wysokości zadania.
Późno, bo późno coś się zaczyna dziać. No tutaj muszę powtórzyć słowa, które przed chwilą padły, żeby państwo się nie bali tej prawdy szukać i domagać. W końcu ci, którzy decydują o prowadzeniu tych prac, są wybierani państwa głosami, więc jeden czy drugi mail do biura poselskiego jednego i drugiego też będzie bardzo na miejscu. Mamy na to wpływ jako obywatele, więc możemy chyba i powinniśmy się tego domagać. No cóż, a jeżeli ktoś z naszych słuchaczy będzie kiedyś nad morzem w Gdyni i zwiedzi ten piękny niszczyciel, jeden z ostatnich chyba zachowanych z II wojny światowej, czyli Błyskawicę, no to może wspomnieć, że w jego komisji odbiorczej, którego odbierała z brytyjskiej stoczni, był również siedlczanin, komandor Stanisław Mieszkowski.
Jeszcze chciałam dodać jedno zdanie, można? Otóż chciałam poinformować, że byliśmy u pana prezydenta w Siedlcach. Kilka miesięcy temu złożyliśmy jako Stowarzyszenie Żółkiew Szczacy i 4 Liceum imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego wniosek do władz miejskich, żeby jedną z ulic poświęcono komandorowi. Skoro komandor nie ma jeszcze swojego miejsca pochówku, nie wiemy w zasadzie dokładnie gdzie, niech przynajmniej ma ulice, po których jako młody człowiek chodził i z tym apelem bym się zwróciła do wszystkich samorządowców, którzy tutaj są w Siedlcach, żeby wzięli to pod uwagę.
Radio Podlasie się przyłącza i będzie pilnować. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.